Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
134. dzień wojny w Ukrainie. W Polsce powstanie stałe dowództwo 5. Korpusu Wojsk Lądowych USA, a w Europie znowu panoszy się COVID-19. Iwona Wysocka, dzień dobry. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Robert Silski.
Flesz europejski.
Szwecja i Finlandia podpisały protokoły akcesyjne do NATO. Uroczystość odbyła się we wtorek w kwaterze głównej sojuszu w Brukseli. Podpisy pod dokumentem złożyli ministrowie spraw zagranicznych dwóch nordyckich krajów oraz ambasadorowie państw członkowskich NATO. Siły ukraińskie odparły rosyjski atak w rejonie miejscowości Dobrianka na południu kraju. Poinformował o tym sztab generalny ukraińskiej armii i dodał, że zniszczono także rosyjską grupę dywersyjno-zwiadowczą. Według komunikatu rosyjskie wojska podejmowały też próby ataków w obwodzie charkowskim. Ukraińskie pozycje w tym obwodzie, a także w Donieckim, były ostrzeliwane przez artylerię i atakowane przez śmigłowce. Dziś jest 134. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Jeszcze w tym miesiącu możliwe są decyzje w sprawie 7. pakietu sankcji wobec Rosji. Tym razem na celowniku ma być rosyjskie złoto. Nie brakuje głosów, że będzie to ruch symboliczny, bo Rosja ma ogromne rezerwy i eksportuje głównie na wschód. Celem jest jednak kolejne uderzenie w potęgę surowcową Moskwy. Jest zgoda Parlamentu Europejskiego na uznanie gazu i atomu za zielone w transformacji energetycznej. Uwzględnienie błękitnego paliwa i energii jądrowej jako paliw przejściowych w odchodzeniu od węgla toruje drogę do finansowania inwestycji w te źródła. Od początku przyszłego roku Norwegia stanie się wiodącym dostawcą gazu ziemnego do Polski. Zdecydowali o tym na spotkaniu w Oslo minister klimatu i środowiska Anna Moskwa oraz minister przemysłu naftowego i energii Norwegii Terje Asland. Za niecałe 3 tygodnie, 26 lipca w Brukseli, odbędzie się nadzwyczajne spotkanie unijnych ministrów do spraw energii. Pilne spotkanie zwołały Czechy, kierujące w tym półroczu pracami Unii Europejskiej. Ministrowie przedyskutują przygotowania na zimę wspólnoty w sektorze energetycznym, poinformowała czeska prezydencja. We Francji rozpędu nabiera 7. fala pandemii koronawirusa. Minionej doby odnotowano tam ponad 200 tysięcy zakażeń. Na południu kraju władze niektórych miast podjęły decyzję o przywróceniu obowiązku noszenia maseczek. Z kolei we Włoszech liczba potwierdzonych i aktywnych przypadków koronawirusa przekroczyła 1 milion, przy czym eksperci szacują, że zakażone są co najmniej 3 miliony osób. Specjaliści w dziedzinie statystyki medycznej Uniwersytetu w Mediolanie twierdzą, że zakażone jest co najmniej 5% populacji. Konserwatywni posłowie krytykują brytyjskiego premiera za styl zarządzania partią i krajem. Trwa kryzys rządowy. Sojusznicy opuszczają Borisa Johnsona i oskarżają go o łamanie standardów etycznych i nielojalność wobec współpracowników. Spływają wnioski o usunięcie go ze stanowiska szefa partii. Boris Johnson pobił rekord. W ciągu doby doszło do 45 dymisji członków rządu.
Rozmowa o Europie.
Podczas szczytu NATO w Madrycie prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zapowiedział, że w Polsce powstanie na stałe amerykańskie dowództwo. Odbędzie się to w ramach wzmacniania obecności wojskowej USA w Europie. Baza ma zostać zlokalizowana w Powidzu położonym na wschód od Poznania. I o tym porozmawiam dziś z doktorem Miłoszem Gacem z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie doktorze, wojska amerykańskie w Polsce są, ale ich stacjonowanie ma aktualnie charakter rotacyjny. Ta sytuacja właśnie się zmienia. To jest dla nas ważna, bardzo ważna decyzja?
Ja bym to podzielił na decyzję o charakterze politycznym i wojskowym. Jeżeli chodzi o charakter polityczny, jest to zdecydowanie ważna, istotna decyzja dla naszego interesu narodowego. Mówimy tutaj o 5. Korpusie Armii Amerykańskiej, który będzie stacjonował w Poznaniu. Jeżeli chodzi o charakter wojskowy, czyli te decyzje szczytu w Madrycie są dla nas niewystarczające. O czym mówimy? Mówimy o 5. Korpusie, który składa się z brygad. Tylko te brygady, trzeba zaznaczyć, będą stacjonowały w Niemczech. Czyli nie na stałe w Polsce. Czyli znowu mówimy o charakterze rotacyjnym. W Polsce mówimy o dowództwie tego korpusu. Tak? Czyli tak realnie jest to 300 żołnierzy plus 100 pracowników cywilnych. Czyli została ta decyzja bardzo ładnie ograna w mediach i jest medialna, ale z punktu widzenia wojskowego, operacyjnego, nie jest dla nas wystarczająca.
To może mieć związek z decyzją o lokalizacji, że wydawałoby się, że że taka baza powinna być jak najbliżej naszej wschodniej granicy ze względów bezpieczeństwa, ze względów oczywistych, a jednak jest na zachodzie, bo bliżej Niemiec i od strony takiej logistycznej. To jest uzasadnienie?
Jak najbardziej tutaj chodzi o kwestie logistyczne, transportowe. Oczywiście mamy taką bazę w Orzyszu, tak? Tu mówimy o batalionowych grupach bojowych, które tam stacjonują. Ale tutaj kwestie logistyczne, to co poruszał sekretarz generalny NATO i nad czym NATO ma się skupić w przyszłości, to jest właśnie budowa magazynów, transportu, o czym też mało się mówi, przerzucenia tych jednostek właśnie z państw zachodnich do Europy Wschodniej na wschodnią flankę NATO.
No właśnie, bo mówi się, że oprócz samego dowództwa, mimo wszystko nawet 10, może więcej tysięcy amerykańskich żołnierzy i sprzętu w ramach tej szeroko rozumianej decyzji polityczno-militarnej do Polski i tak musiałoby dotrzeć.
No właśnie, i tu mamy problem dotrzeć, bo wie pan, ja mam, może przypomnę decyzję z poprzednich szczytów NATO, z Brukseli. Mieliśmy taką inicjatywę jak 4x30, czyli 30 batalionów zmechanizowanych, 30 eskadr lotnictwa i 30 okrętów bojowych, które miałyby zostać przerzucone w czasie nie dłuższym niż 30 dni. Gotowość bojową miała zostać osiągnięta w 2020 roku. Ja teraz pytam, co się z tym dzieje i rzucam jakby nowe światło na te decyzje, które zostały podjęte podczas szczytu w Madrycie. Także znowu odwołuję się do tego, że za decyzjami politycznymi nie idą realne decyzje wojskowe, które byłyby w naszym interesie i wzmacniałyby nasze bezpieczeństwo w sposób realny.
A to wynika trochę z braku woli, czy wynika z tego, że te procedury wojskowe siłą rzeczy są trochę wydłużone i wymagają pewnego, nie wiem, stopnia akceptowalności na przykład?
Tu można by wymienić parę punktów. Na pewno Sojusz Atlantycki ma pełną zgodność, jeżeli chodzi o Federację Rosyjską, przyjęcie jako wroga, tak? Czyli odejście od aktu stanowiącego z 1997 roku i sklasyfikowanie Federacji Rosyjskiej jednoznacznie jako wroga. Jednak widzimy, że jeżeli chodzi o już same wykonanie, czyli czyny, nie intencje polityczne, no mamy pewną rozbieżność. Przede wszystkim jeżeli chodzi o koszty, do dzisiaj na 30 państw raptem 9 osiąga pułap 2% PKB, do czego zmierzał Donald Trump, a obecnie Joe Biden. Mamy niejasność, jeżeli chodzi o Rosję nadal. Niektóre państwa uważają nadal, że Rosji nie należałoby prowokować i drażnić. Mówię tutaj o na przykład Węgrzech. I mamy do czynienia również z tym, że jest przekonanie, że no ta Rosja jednak wyjdzie mocno osłabiona z tej wojny z Ukrainą i odbudowa potencjału no potrwa. Mówi się od 6 do 10 lat. Poza tym nadal obowiązuje taka strategia przyjęta przez Stany Zjednoczone, po angielsku ona się nazywa Deterrence by Denial, mówiąca o tym, że to właśnie Europa ma ponieść koszty, Europa ma być przyjąć w tym państwa bałtyckie i Polska to pierwsze ewentualne uderzenie ze strony Federacji Rosyjskiej i dopiero później miałyby wkroczyć wojska Stanów Zjednoczonych. No jest to, no nie ma co ukrywać, niekorzystne i nie leży w naszym interesie.
Rosja. Możemy założyć, że im częściej zapadają decyzje Zachodu czy Stanów Zjednoczonych właśnie o tworzeniu stałej bazy, o tworzeniu stałego dowództwa, Rosja jest daleko od zachwytu, widząc i wiedząc o tym. I czy to są decyzje, które są takim swoistym balansem między postraszeniem Rosji a nierozdrażnieniem Rosji?
Moim zdaniem w obecnej sytuacji, w której Rosja dokonała agresji na Ukrainę, musimy jednoznacznie pokazywać. Tu już nie ma mowy, nie możemy mówić, że my się obawiamy Rosji, bo ją drażnimy. Rosja nie uznaje słabych. Przykładem chociażby tego może być wycofanie wojsk amerykańskich z Afganistanu. Rosja poczuła tą słabość, że Stany Zjednoczone są słabe i była to jedną z przyczyn dokonania agresji na Ukrainę.
W Polsce już wiemy, powstanie stałe amerykańskie dowództwo. NATO wzmacnia wschodnią flankę. Wiele wskazuje na to, że wkrótce do sojuszu dołączą Szwecja i Finlandia. Możemy czuć się spokojni i bezpieczni, czy wręcz przeciwnie, czy powinniśmy być jeszcze bardziej czujni i mieć oczy szeroko otwarte?
powinniśmy być, tak jak pan powiedział, w dalszym ciągu czujni i pracować nad tym bezpieczeństwem. Jest to ogromna szansa, przystąpienie Finlandii oraz Szwecji, ale to należy wykorzystać. Należy pamiętać, że Szwecja oraz Finlandia podpisały coś takiego jak umowy nordyckie, mówiące o tym, że wojska amerykańskie, natowskie nie mogą stacjonować i nie będą stacjonować na terytorium tych państw. Nasze siły upatrujemy w Finlandii, która oczywiście ma bardzo duże siły rezerwowe, około 280 tysięcy żołnierzy, czyli wojska z poboru, ale trzeba też sobie postawić takie pytanie, kiedy ostatni raz one ćwiczyły. Tak? Od czasów II wojny światowej ćwiczenia odbywają się na 20 tysiącach żołnierzy. Ponadto zmienia się strategia NATO. Finlandia przyjęła strategię taką, że wpuści agresora na swoje terytorium. Mieliśmy doświadczenia chociażby wojny zimowej i oni są do tego przyzwyczajeni. Ale po tym, co stało się na Ukrainie, w Buczy, w Irpieniu, czyli tej masakrze ludności cywilnej, widzimy, że NATO zmienia swoją strategię i chce już ten atak odpierać daleko na przedpolu. Do tego Finlandia jeszcze nie jest zdolna. Poza tym jest to ogromna długość granicy, 1300 kilometrów. Także tutaj również czy Finlandia będzie zdolna kontrolować tą granicę NATO, a może być tak, że my będziemy również musieli ją wesprzeć w tym.
No właśnie, poza tym uszczelni nam się trochę góra, mówiąc tak plastycznie, gdybyśmy patrzyli
to
na mapę Europy.
To na pewno.
Czy to oznacza, że powinniśmy jeszcze bardziej myśleć o naszej ścianie wschodniej, choćby granicy z Białorusią?
Oczywiście. Chciałbym jeszcze tutaj dodać to, co pan powiedział, że ściana północna, jak najbardziej, tutaj zablokowanie Rosji, jeżeli chodzi o tą operację północną, ewentualne uderzenie na Norwegię. Oczywiście, jeżeli chodzi o Bałtyk, to zamknięcie w Zatoce Ryskiej Rosji to niewątpliwie jest plus dla nas, czyli Bałtyk staje się takim wewnętrznym jeziorem natowskim. No ale z drugiej strony polityka, nie jest to w smak chociażby Francji. Francja w dalszym ciągu patruje siłę NATO na południu, Morze Śródziemne. Jest to już, widzimy, ten balans zostanie przesunięty na północ. Poza tym Francja, wiadomo, od lat 50. ma aspiracje własne, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Unia Zachodnia Europejska chociażby była tego przykładem. No a dzisiaj musi się z tym pogodzić, że Finlandia oraz Szwecja tak naprawdę przystąpiły do NATO dzięki Stanom Zjednoczonym, czyli chcą swoje bezpieczeństwo opierać o Stany Zjednoczone, nie o Unię Europejską, bo w Unii Europejskiej są już od wielu lat i wtedy opierałyby się na Francji i Niemczech. A widzimy, że zupełnie ta strategia się zmieniła. Czyli jest to znowu sukces Stanów Zjednoczonych.
Doktor Miłosz Gac z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku był dziś naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Want het regent alle dagen en ik zie geen hand volgen. Jij en ik toch samen, dat zou altijd zo zijn. Da 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 da. Oh.
ABC Unii.
Z jak zielona energia z atomu i gazu.
Parlament Europejski opowiedział się przeciwko wyłączeniu energii jądrowej i gazu z procesu transformacji energetycznej w Unii.
Oznacza to, że energia z atomu i gazu będzie uznawana za zieloną i na inwestycje w nią będzie można pozyskać unijne środki.
Zabiegała o to m.in. Polska, która od dawna zwraca uwagę, że nie jest w stanie szybko przejść od węgla do energii ze źródeł odnawialnych.
Celem przyjętych przepisów dotyczących tzw. taksonomii jest przekierowanie kapitału na bardziej ekologiczne inwestycje i dlatego etykiety eko przypięte do gazu i atomu wiążą się z unijnym dofinansowaniem.
O przyjęcie propozycji apelowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Deputowany PiS Bogdan Rzońca przestrzegał przed odrzuceniem tej propozycji i wysokimi kosztami społecznymi transformacji energetycznej oraz ubóstwem energetycznym.
Eurotrendy, styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
Przenosimy się do wakacyjnej Grecji. Sprawdzimy, gdzie warto się wybrać i czy w hotelach są jeszcze miejsca w tym sezonie. Do swojego kraju zaprasza Grek Teofanis Mitsoulas.
Turyści zwrócili, nie tylko zwrócili, jeszcze nawet w tym roku, do dnia dzisiejszego mówią, że już oni pili te wszystkie rekordy. Mają najwięcej turystów niż zawsze. I to jest po to, bo 2 lata teraz przez pandemię ludzie nie mogli gdzieś tam podróżować. I dlatego to jeszcze, no powiedzmy tak, dobry kierunek na urlop. Oprócz to, że no jest blisko, jest bezpiecznie, to jest bardzo ważne oczywiście, żeby porównywać na przykład z innymi krajami. Dlatego widzę, że w tym roku tam nie ma nic wolnego, żeby na przykład na ostatniej chwili ktoś myśli, żeby można jeszcze na przykład, nie wiem, na jakieś wyspy jeszcze jechać. To jest po prostu, wszystko to jest zajęte, to nic nie jest wolnego. Bardzo często na przykład też znajomi mnie pytają, a gdzie mam jechać do Grecji, co mam zrobić, co ja polecam. No a pytanie jest, a co uciekamy od nasze urlop, bo możemy na przykład jechać tam, gdzie jest non-stop party na przykład, bo są ludzie, które no konkretnie jak oni jadą na urlop na przykład, żeby chodzi tylko o imprezę i nic więcej. Są mniejsze tam, które ktoś można odpoczywać, można zobaczyć coś na okolicy, jakieś ruiny nawet, troszeczkę się interesować o historii, o religię na przykład, o różne rzeczy. I są też miejscowości, które na przykład ktoś chodzi tam i siedzi od rana do wieczorem, nic nie zrobi, tylko po prostu, żeby relaksować, żeby po prostu tylko odpoczywać i wypełniać baterii. Teraz to zależy, kto chce co zrobić, oczywiście, wiadomo.
Czym żyje Europa?
Braki kadrowe paraliżują ruch lotniczy w Europie. Właśnie British Airways ogłosiły wczoraj, że do końca października skasują z rozkładu kolejnych 10 300 lotów na krótkich trasach. Zaledwie dzień wcześniej brytyjski przewoźnik odwołał 1500 lotów, głównie jeszcze w lipcu. COVID-19 w kontrataku. Tylko poprzedniej doby we Włoszech potwierdzono 107 tysięcy nowych przypadków. Aktywnie jest zakażonych ponad 1 000 000 osób. Z kolei do Nicei we Francji wraca obowiązek noszenia maseczek. We wtorek potwierdzono we Francji 200 tysięcy zakażeń w ciągu doby. Również władze Cypru zdecydowały o ponownym wprowadzeniu maseczek w pomieszczeniach zamkniętych. Lekarze i eksperci zaapelowali tymczasem do włoskiej grupy rockowej Maneskin, by ze względu na COVID przełożyła zapowiadany na sobotę wielki koncert w Rzymie. Na terenie antycznego stadionu Circus Maximus ma zgromadzić się ponad 70 tysięcy osób. Papież deklaruje, że chce dać kobietom więcej wysokich stanowisk w Watykanie. Ujawnił też, że po raz pierwszy powoła kobiety do komisji, która pomaga mu w mianowaniu biskupów diecezji na świecie. Nie wykluczył również innych kierowniczych stanowisk dla kobiet, na przykład w dykasterii do spraw kultury i edukacji czy w Bibliotece Apostolskiej. Franciszek zadebiutował także na Spotify. W podcaście powiedział, że nie czuje, że ma 85 lat. Śmieje się sam z siebie i idę naprzód, powiedział Franciszek. Kolejna tajemnicza śmierć rosyjskiego oligarchy związanego z przemysłem gazowym. Na willowym osiedlu pod Petersburgiem znaleziono ciało Jurija Woronowa, założyciela i szefa firmy transportowo-logistycznej specjalizującej się w zleceniach dla Gazpromu w Arktyce.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.